Rozmowa kontrolowana.
Dzisiaj z pokładu na pętli Żuławskiej w Suchaczu nasz houseboat, gościem Agnieszki Michajłów jest marszałek pomorski Mieczysław Struk.
Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam państwa.
Witamy z Suchacza. No właśnie, jesteśmy w Suchaczu, to jest województwo warmińsko-mazurskie, na trasie pętli Żuławskiej. Ponad 10 lat temu samorząd województwa pomorskiego przyjął taką specjalną, to sejmik wtedy uchwałę o realizacji tego programu. 10 lat to już jest kawałek czasu, trochę pieniędzy wydanych, trochę unijnych. Co się udało, co się nie udało, jeśli chodzi o pętlę Żuławską, z tych takich założeń, które mieliście ponad 10 lat temu?
Wydaje mi się, że sporo się udało, bo zaczynaliśmy, jak pani wspomniała, 10 lat temu i tutaj się niemalże nic nie działo. Znaczy były zdewastowane przystanie, porty, maleńkie porciki rybackie, które nie przyjmowały zwykle żeglarzy. No po prostu ten fantastyczny potencjał, który tutaj tkwi w obszarze pętli Żuławskiej, a więc obejmuje i obszar Żuław, Mierzei Wiślanej, Zalewu Wiślanego, czy tej części, w której się w tej chwili znajdujemy, województwa warmińsko-mazurskiego, aż do Elbląga i dalej przez kanał Elbląski w kierunku Ostródy, był najzwyczajniej słabo wykorzystany. Dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj kanał Elbląski jest wyremontowany. Dzisiaj można korzystać z pochylni i korzystać z tego fantastycznego produktu turystycznego. Dzisiaj sporo przystani zostało wybudowanych. Daleko nie trzeba szukać, bo niedaleko stąd, choćby w Tolkmicku, czy też w Elblągu, albo w Krynicy Morskiej, czy też w kątach rybackich. Ale
chciałam o tym powiedzieć, że są takie miejsca, w których naprawdę infrastruktura jest na bardzo wysokim poziomie. Jeśli ktoś nie był na pętli Żuławskiej, a był na Mazurach, to jest na pewno lepiej.
Panie redaktor, ale poszła interwencja środków publicznych, dlatego pani chwali akurat te miejsca.
Ale są takie miejsca, gdzie jednak nie jest ta infrastruktura tak dobrze rozwinięta. Pytanie, czyja to jest wina, jeśli zapytam o winę. Czy to jest nienależyte zaangażowanie samorządu? Bo to tak naprawdę w rękach samorządów poszczególnych gmin i w ich finansach jest to, żeby to rozwijać.
Ja bym tego... Zwykle szukamy zaraz winnych. Ja bym tego tak nie ujął. Przypomnę, że ten program, który realizowaliśmy w pierwszym etapie w dwóch województwach, on przekraczał 84 miliony złotych i nie mógł obsłużyć wszystkich. To po pierwsze. Po drugie, tego typu przedsięwzięcia inwestycyjne są niezwykle wrażliwe środowiskowo. Trzeba uzyskać całą masę dokumentów i pozwoleń. Najlepszym przykładem jest choćby to miejsce, w którym się tutaj znajdujemy. Słuchaczu. To jest absolutnie cudowne miejsce. Słyszymy tutaj świergot ptaków, rechot żab. No po prostu piękne miejsce pod względem środowiskowym, krajobrazowym, ale infrastruktura pozostawia wiele do życzenia. To samo z różnych powodów nie został zrealizowany projekt we Fromborku. Frombork wtedy to miasto miało bardzo poważne problemy z własnym budżetem, musiało przeprowadzać taki program restrukturyzacji swojego budżetu, musiał się ratować przed całkowitą zapaścią finansową. I parę jeszcze miejsc.
Czy da się dalej to rozwijać dzięki środkom takim w zakresie, które mają samorządy? Czy potrzebny jest jakiś dodatkowy zastrzyk pieniędzy, nie wiem, unijny,
jest rządowy? Niewątpliwie jest potrzebna interwencja publiczna. Ja tutaj wymieniłem kilka takich miejsc, które wymagają jeszcze interwencji, ale wcale daleko nie trzeba szukać, bo w naszym Gdańsku, w stolicy województwa, potrzeba też sporo interwencji. Na szczęście władze Gdańska przygotowały kilka takich projektów. I rzeczywiście bez takiej interwencji środków publicznych, zewnętrznych, trudno jest sobie wyobrazić akceptację społeczną, nazwijmy to wprost. Miasta i gminy często muszą podejmować trudne wybory. Albo realizowana będzie jakaś konkretna droga, chodniki gdzieś tam w różnych osiedlach. Jest ogromne parcie społeczne na tego typu inwestycje, czy też na przykład w oświatę. A tutaj pojawia się inicjatywa realizacji projektów infrastrukturalnych, które służą zwykle wąskiej grupie ludzi. Żeglarom, motorowodniakom. Natomiast trzeba przyznać, że tego typu inwestycje z jednej strony podnoszą rangę takiego obszaru, takich miejscowości. To są inwestycje, o których potem jest głośno w kraju. One potem przyciągają inwestorów. Przykład pierwszy z brzegu to, jak sobie przypominam, Wiślinka albo albo Błotnik. Przecież kto myślał, żeby w Cedrach Wielkich zorganizować jakąkolwiek marinę? Ale marina przyciągnęła potem inwestora. Tam są budowane houseboty. Tam powstały miejsca pracy. No po prostu to się stało piękne miejsce na mapie Pomorza.
Panie marszałku, a to podpisane niedawno porozumienie czterech wojewodów o współpracy, to się nazywa Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnej Wisły. To pan to odczytuje jakiś rodzaj uzupełnienia dotychczasowych działań i pozytywnie pan to ocenia? Czy jakiś rodzaj, nie wiem, konkurencji trochę?
Nie.
Mamy swoje, a wy będziecie mieć swoje.
Patrzę na to jednak z takim otwartym sercem na tego typu inicjatywy, dlatego że co tu dużo kryć, po transformacji ustrojowej od 1990 roku nie było w ogóle zainteresowania drogami śródlądowymi w sferach rządowych. I to jest oczywiście teza, która obciąża wszystkie rządy na przestrzeni ostatnich wielu lat. Czyli całego ćwierćwiecza. Ten rząd podjął kilka takich decyzji, które dają nadzieję na to, że drogi śródlądowe będą brane pod uwagę. Po pierwsze powstał resort, który zajmuje się i gospodarką morską, i drogami śródlądowymi. Co z tego wyniknie, to oczywiście życie pokaże. No ale ta inicjatywa, o której pani wspomniała, w wojewodów, wpisuje się dokładnie w inicjatywę wcześniej podjętą przez marszałków województw, i to 8 województw. Zależało nam bardzo na tym, żeby międzynarodowe szlaki wodne E40 i E70 były rewitalizowane, bo marszałkowie odpowiedzialni za rozwój regionalny uważali, że to jest ważny produkt turystyczny, ale nie tylko turystyczny, bo przecież może służyć celom rozwojowym tych województw. I w tej chwili, jeśli wojewodowie podpisują takie porozumienie, to ja rozumiem, że administracja rządowa również włącza się w ten proces kształtowany przez kilka ostatnich lat przez samorządy wojewódzkie.
Jesteśmy niedaleko Elbląga, jesteśmy też niedaleko Mierzei Wiślany. Wiele lat dyskusji, ale jest decyzja o budowie przekopu. Pan od lat krytykował ten przekop, ale jak rozumiem, jesteśmy w takiej sytuacji, w której on będzie budowany. Czy pan widzi jakąkolwiek jednak mimo wszystko szansę w tym przekopie i nie tylko dla Elbląga?
Trudno antycypować przyszłość i oczywiście w strategicznych wizjach rozwojowych dostrzegamy rozwój turystyki, również wykorzystujący szlaki wodne. W przypadku kanału przekopu przez Mierzeję Wiślaną, no to oczywiście możemy powiedzieć wprost, ona z pewnością będzie służyć żeglarzom. Ale czy będzie wpływać na podniesienie bezpieczeństwa narodowego, czy będzie wpływać na rozwój portu już wtedy morskiego w Elblągu, czy rzeczywiście pojawią się barki z towarami, to mam wątpliwości. Mhm.
Ale widzi pan, coś się chyba jednak zmieniło, bo jak widziałam, jak wyglądało głosowanie w Sejmie, to mam wrażenie, że prawie wszyscy byli za, także pańscy koledzy z Platformy Obywatelskiej, którzy wcześniej sceptycznie do tego podchodzili. Taki jest polityczny czas.
Przełykam gorzką pigułkę, jak to słyszę, bo ja z pewnością nie głosowałbym za, bo mam wątpliwości. Chociaż niejako strzelam sam sobie w stopę, dlatego że jestem żeglarzem i chętnie bym pewno wpływał jachtem z pełnego morza na Zalew Wiślany. Ale w sensie takim gospodarczym moim zdaniem to nie jest projekt, który rokuje nadzieję. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że środowisko elbląskie jest przekonane co do tego, że wybudowanie przekopu ożywi port w Elblągu. Ja wokół tej sprawy mam poważne wątpliwości. Uważam, że w większym stopniu te same pieniądze można było przeznaczyć na udrożnienie Wisły, na to, żeby połączyć na przykład pierwszy odcinek Gdańsk-Tczew. Wybudować moglibyśmy w rejonie Tczewa nowe centrum logistyczne, które pozwoliłoby przerzucać część towarów na linie kolejowe. No ale jak rozumiem, obecni rządzący mają inną wizję.
Dla Pomorza ważne są, i dla Pomorza, ale także dla tego województwa ważne są szlaki wodne, ale także droga. No wydaje się, że siódemka to już po prostu prace wrzej po korkach, które mamy w trakcie tej budowy.
No, te robienie ciężkie na pewno
bardzo ciężki, ale są takie inwestycje, które są przed nami, a które wydaje się, że mogą być opóźnione. Mówię o całym rozbudowie S6. Pan i inni samorządowcy zapowiadali walkę o to. Obecny rząd mówi droga tak, czy te odcinki drogi, ale nie ma na to pieniędzy, bo rząd Platformy Obywatelskiej stworzył nierealny program, jeśli chodzi o sfinansowanie tych dróg. Z tym się trzeba jakoś pogodzić?
Ja słyszę te argumenty ze strony tego obozu rządzącego, ale jednocześnie chcę zwrócić uwagę na absolutną niekonsekwencję takich twierdzeń. Po pierwsze, w strategii odpowiedzialnego rozwoju formułowanej przez pana premiera Morawieckiego, wyraźnie pan premier Morawiecki pisze, że najbardziej wykluczonym pod względem transportowym obszarem Rzeczypospolitej jest obszar środkowego Pomorza. A więc również ziemia słupska. Naturalną konsekwencją takich stwierdzeń, takiej oceny faktów jest podjęcie decyzji. Dzisiaj nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby nie realizować tej drogi. Powiem więcej. Ona jest zapisana we wszystkich dokumentach rządowych. Spełnia wszystkie wymagania unijne. W zasadzie jest potrzebna tylko wola polityczna. Ja rozumiem, że być może trzeba będzie tę drogę realizować etapami, ale do tej pory nie ma decyzji ani w sprawie obwodnicy metropolitalnej, bądź względy formalne uniemożliwiają podjęcie takiej decyzji, ani w odniesieniu do tak zwanej trasy lęborskiej, przecież projektowanej 30 lat i oczywiście połączenia samej ziemi słupskiej. Jeśli ziemia słupska ma nie być wykluczona pod względem transportowym, no musi mieć tę drogę S6 i będziemy się dopominać, nie ze względów politycznych, żeby wrzucać kamyki do ogródka obecnemu obozowi rządzącemu, ale po prostu najzwyczajniej, żeby rozwiązać ważny problem dla tej części Polski.
A jakie byś miał znaczenie, jeśli chodzi o przyszłoroczne wybory samorządowe i kampanię? Bo rozumiem, że to będzie wyglądało tak, że będziecie się wzajemnie oskarżać. Samorządowcy i tam ludzie związani jakoś z Platformą Obywatelską, że to ten rząd nie wybudował i tak dalej, a przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, także samorządowi, że to właściwie jest w wyniku takich nierealnych założeń, że się po prostu tak nie robi programu, gdzie jest...
No być może w skali całego kraju zbyt napompowany był ten program przez poprzedni rząd, ale ja przypomnę, że choćby tylko na poziomie województwa pomorskiego, my zrealizowaliśmy 250% pierwotnie szacowanych zadań inwestycyjnych. Były oszczędności poprzetargowe. Można było część pieniędzy przesunąć z różnych działań, które nie zostały zrealizowane. I drogi wojewódzkie zostały wtedy zrealizowane, tak jak powiedziałem, w 250%. Lepiej chyba mieć projekt na półce i realizować w momencie, kiedy się pojawiają środki finansowe. A ponadto ja bym akurat drogi S6 nie przeciwstawiał wielu innym zadaniom. Warto pewno spojrzeć na mapę kraju i zobaczyć, czy rzeczywiście po stronie wschodniej Rzeczypospolitej, od strony granicy wschodniej, trzeba realizować na taką skalę drogi krajowe. Droga S6 łącząca zachodnią granicę Polski z Trójmiastem, w końcu łączącą inną część Europy, północną część Europy, Berlin, no po prostu jest ważną drogą i na pewno tego nie odpuścimy. No cóż, mamy milczeć wtedy, kiedy samorządy się nie godzą na tego typu działania, że to są działania, które są w istocie antyrozwojowe.
A jakąś szansę panu patruje jednak w wyborach samorządowych, jeśli chodzi o różne inwestycje? Bo ja to mam takie wrażenie, że wybory zawsze sprzyjają różnym decyzjom, obietnicom i to bez względu na to, kto rządzi i kto chce wygrać wybory.
Zwykle tak jest, chociaż na poziomie wojewódzkim staramy się nie obiecywać czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować. Ja też zachęcam wielu samorządowców do tego, żeby urealniać swoje obietnice. Wiele z tych obietnic będzie realizowanych zapewne, dlatego że mają swoje konkretne źródła finansowe albo w regionalnym programie operacyjnym. Przypomnę, że już w tej chwili, na obecnym etapie, województwo pomorskie jest absolutnym liderem w kontraktacji środków unijnych, bo ponad 50% dostępnej alokacji rozdzieliliśmy już, więc myślę, że 2017 rok i kolejny 2018 rok będą latami absolutnie przełomowymi i zobaczymy.
Choć generalnie wydaje się, że to jednak mimo wszystko jest późno. Może to na tle kraju wygląda nieźle, ale jednak późno.
Jest późno i tego nigdy nie ukrywaliśmy, ale też były bardzo trudne negocjacje. Komisja Europejska ze względów również wyborczych opóźniła cały proces implementacji środków unijnych.
Pana zdaniem, kto wygra wybory samorządowe w województwie pomorskim?
Ja wierzę, że będziemy w stanie przekonać społeczeństwo w wielu naszych gminach i w dużych miastach i w mniejszych gminach i mam nadzieję, że będziemy mogli uzyskać zaufanie społeczne, dalej kontynuować.
Wyobraża pan sobie wybory samorządowe 11 listopada wraz z referendum konstytucyjnym?
Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam. Nie rozumiem do końca tej inicjatywy. Rozumiem, że pan prezydent Duda, proponując referendum konstytucyjne, chce być może albo pokazać pewną niezależność w stosunku do obecnego obozu władzy, albo po prostu chce niejako zdyskontować pomysły Prawa i Sprawiedliwości na zmianę konstytucji.
Dziękuję za tę rozmowę, panie marszałku. Dziękuję za wizytę tutaj w Słuchaczu. Państwu tylko powiem, że my po tej już politycznej takiej rozmowie teraz po prostu zajmiemy się tym, czym powinniśmy się zająć, czyli po prostu wypływamy my, tak, załoga i pan marszałek. No to płyniemy, nie?
Navigare est.
Czyli?
Czyli żeglowanie jest konieczne, życie niekonieczne.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Rozmowa kontrolowana.